Pokój i dobro, Maryja. Bardzo serdecznie witam się z wami, drodzy nasi słuchacze. To jest właśnie czas naszej audycji maryjnej, którą poprowadzę razem z rycerzami Niepokalanej, oczywiście w formie też telefonicznej. Temat, jaki dzisiaj chcieliśmy wam zaproponować na podstawie intencji, abyśmy mając serca przepełnione miłosierdziem, nieśli ludziom pokój, przebaczenie i zrozumienie. Temat ważny, zresztą jak myślę, każdy, który staramy się na tej antenie wam przybliżać, o miłosierdziu, o niesieniu pokoju, w czasie, kiedy tego pokoju myślę nie tylko w naszej ojczyźnie, ale także w naszych sercach, w naszych rodzinach i tego przebaczenia i wzajemnego zrozumienia bardzo wszystkim gorąco potrzeba. Proszę, abyśmy teraz to nasze spotkanie rozpoczęli od modlitwy zawierzenia siebie Maryi.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Proszę, przeczytajmy także fragment z Pisma Świętego, który pomoże nam pogłębić dzisiejszy temat.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
W przed chwilą usłyszanym fragmencie z Ewangelii według świętego Mateusza znajduje się takie zdanie, które jest kluczem do zrozumienia dzisiejszego tematu i zdanie, które pomoże nam też rozważyć dzisiejszą audycję. I przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.
No przede wszystkim muszę sam przyjąć przebaczenie od Boga Ojca, pozwolić Mu właśnie zajrzeć do mojego serca i zmyć ten wszelki grzech. Wtedy będzie mi łatwiej przebaczyć drugiemu człowiekowi, bo sam doznam odpuszczenia grzechów.
Dobrze, żeby tak było, choć no, nie zawsze to działa, o czym zresztą też w Ewangelii Jezus mówi, opowiada w przypowieści, jak słudze zostało darowane dług, po czym on następnie nie darował swoim dłużnikom długu. To jest też taka nasza postawa, która często się pojawia, kiedy ja nie umiem przebaczyć drugiej osobie, bo zrobiła coś nawet strasznego, coś, co nie powinno się stać, no ale zaraz potem zawsze Pan Bóg może powiedzieć, słuchaj, jeżeli chcemy prowadzić kalkulację, no to mogę Ci wyliczyć dużo więcej, a przecież ja Ci to już przebaczyłem.
A dlaczego jest tak trudno przebaczyć drugiemu człowiekowi? Co może być według Was taką przeszkodą, taką barierą właśnie w tym, aby obdarzyć drugiego, tak jak i Bóg nas obdarza swoim miłosierdziem?
No ja myślę, że powodów może być bardzo wiele i każdy człowiek też ma różne swoje powody i u każdego to na pewno wygląda trochę inaczej. Chociażby zaczynając już od osobowości każdego z nas, od rozwoju emocjonalnego, stopnia dojrzałości, bo myślę, że bardzo często, przynajmniej tak jak obserwuję siebie chociażby, w tym przebaczeniu takim dużym trudem jest to, że często właśnie podchodzimy do wielu spraw, a szczególnie do zranień, zresztą no, taka jest nasza natura, bardzo emocjonalnie, bardzo się w to zagłębiamy, często analizujemy, wręcz można powiedzieć, że bardzo często karmimy w sobie takie negatywne emocje, bo czasami można powiedzieć, że jest tam trochę wygodniej tak się umościć w tej pozycji ofiary, w pozycji osoby skrzywdzonej. Dużo łatwiej właśnie jest nam to przeżywać, rozpamiętywać, przyglądać się temu z każdej strony, no bo właśnie to ktoś coś mi zrobił, to ktoś jest winny, a nie ja. Natomiast jakby wiemy, gdzieś tam podskórnie czujemy właśnie, dlatego jak to Ania pięknie powiedziała, że jakby przebaczenie, które my pierwsi otrzymaliśmy, jest wielkim darem Boga, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie przebaczenie jest w ogóle w istocie naszego człowieczeństwa zapisane. ponieważ kiedy jakby my zgrzeszyliśmy, to Bóg już w Jezusie nam przebaczył, jeszcze nawet zanim byliśmy na świecie, to Bóg nam już przebaczył wszystkie grzechy, które czyniliśmy, czynimy i jeszcze uczynimy. Więc jakby mamy to gdzieś już pod skórą wpisane w naszej duszy, która jest tą cząstką Boga przebaczającego. Ale wiemy, że to jest trudne, dlatego że właśnie musimy się wzbić ponad naszą grzeszność, ponad naszą słabość i okazać coś więcej niż właśnie ta natura nasza cielesna nam pokazuje, że zobacz, ktoś cię skrzywdził, jesteś ofiarą. Właśnie w tym możesz się tak trochę ponapawać, samego siebie usprawiedliwić, wybielić, on mi zrobił to, a ja nie jestem taki bardzo zły. Więc myślę, że często właśnie ta pokusa, żeby nie iść o ten krok dalej, nie podjąć tego, do czego mnie Bóg zaprasza, tylko właśnie iść za tym, co pokazuje mi, to mówi święty Paweł, właśnie to ciało, ta moja cielesność, że często to jest taką blokadą w przebaczeniu.
No właśnie powiedziałaś tu bardzo wiele, Urszula, o krzywdzie, o zranieniach. Czemu w ogóle na ziemi właśnie doznajemy zranień?
Święty Maksymilian uznawał, że ludzie, my jako ludzie jesteśmy słabi, no i jest to niemożliwe, żebyśmy się nawzajem nie ranili na ziemi. Taka jest już nasza natura, grzech, który nie dotyka tylko mnie, czy osób, którą krzywdzę, ale też i resztę osób, cały Kościół. No ale tu jest właśnie to, że ja jako chrześcijanin no nie powinienem zatrzymać się tylko na samym fakcie grzechu, bólu przez niego wywołane. Bo to tak, są takie dwie drogi, no, biblijne. Pewnym takim wzorem tego doznania krzywdy, przebaczenia jest święty Piotr, który przecież zgrzeszył przeciwko Jezusowi, no ale krzyżąc przeciwko Jezusowi, zgrzeszył też przeciwko sobie. Poprosił to przebaczenie, gorzko zapłakał. Natomiast Judasz skupił się tylko i wyłącznie na grzechu, rozpamiętywał go, drążył, cierpiał. No i to cierpienie doprowadziło go do śmierci. Drugie też, co przychodzi mi na myśl, to jest to, że ze zranień może wypływać wielka miłość. Jest też taka pewna nauka. Kiedyś pamiętam, słuchałem kazania o owocach sykomory. I między innymi nawet do dzisiaj nacina się owoce sykomory po to, żeby one szybciej były dojrzałe, żeby były słodsze. I to samo można porównać do cierpienia. To cierpienie, które człowiek dotrzymuje, może być takim właśnie nacięciem, które pomoże mu być dojrzalszym człowiekiem i bardziej kochać.
Zresztą każde zranienie zostawia też w nas, tak patrząc na swoje życie, zostawia też w nas jakiś ślad. Niejednokrotnie też jakieś uprzedzenie może do drugiej osoby, właśnie gdy przy kontakcie z nim jakoś już sugeruje się też jakimiś stereotypami, poznaje go też od tej strony właśnie takiej negatywnej, ale właśnie kiedy widzę, że mój bliźni błądzi, no właśnie, czy od razu go oceniam, czy może raczej staram się go najpierw zrozumieć?
Myślę, że bardzo często te oceny nam tak łatwo i szybko przychodzą, wręcz niektórym może nawet tak z automatu, kiedy kogoś widzimy, to pierwsza rzecz to właśnie oceniamy go z wyglądu, z tego jak się zachowuje, jak się wypowiada, jak traktuje innych, jakby mamy to tak gdzieś w siebie wpisane. Myślę, że też trochę tak wygląda nasze wychowanie dzisiaj, że właśnie bardzo mocno już od małego dzielimy dzieci na grzeczne, niegrzeczne, dobre, złe, słabsze, zdolniejsze. Jakby mamy taką naturę przypinania pewnych etykietek, tak? Kiedy myślimy właśnie o różnych, nie wiem, narodach, narodowościach, jakby też mamy takie pewne stereotypy, w które ludzi wkładamy, no to podobnie jak z tym przebaczeniem, tak? To jest jakby człowiek z natury, właśnie z ciała wybiera drogę prostszą. Dużo łatwiej jest mi kogoś ocenić nawet po jakichś pozorach czy po pierwszym wrażeniu, niż wejść głębiej, niż właśnie próbować go zrozumieć i zazwyczaj to nie jest pierwsza rzecz, jaką robimy. Nie próbujemy zrozumieć, tylko jakby to, co gdzieś narzuca nam to poznanie zmysłowe, no bo to przecież na początku poznajemy człowieka właśnie za pomocą zmysłów, tak na pierwszy rzut oka, jak to się mówi po okładce. I często niestety zostajemy na tym poziomie, szczególnie jeśli właśnie od tej osoby jakieś zranienie otrzymamy, czy wydarzy się pomiędzy nami coś negatywnego, to już nawet nie próbujemy iść dalej, tylko od razu się na tym zamykamy. A myślę, że właśnie to też jest taka piękna droga, którą też myślę, że święty Maksymilian nam pokazuje, że jakby zawsze warto wejść w głąb, wiele jest takich przykładów z jego życia, z jego biografii, z jego pism, gdzie widzimy, że on nie sugeruje się pierwszym wrażeniem, tylko właśnie zawsze wchodzi głębiej, zawsze bada, co ten człowiek, o co mu chodzi, o co chodzi temu człowiekowi, dlaczego on się tak zachował, co jest przyczyną. Nie skreśla w pierwszym poznaniu osoby, czy nawet po jakichś tam kilku pierwszych czynach, tylko zawsze właśnie pokazuje, że trzeba wejść troszeczkę głębiej, że trzeba spróbować poznać, zrozumieć właśnie. I myślę, że wtedy też może być nam dużo łatwiej przebaczyć, jeśli będziemy mieli z tyłu głowy tę myśl, że warto wejść trochę w buty tej drugiej osoby, a nie pozostać tylko na właśnie swoim takim pierwszym wrażeniu, bo ono może być bardzo mylące i bardzo krzywdzące.
Podobnie myślę, patrząc na życie świętego Maksymiliana, że on tych zranień, skoro został świętym i tak wielkim, musiał mieć ich bardzo dużo. I faktycznie życiorys bardzo dużo nam o tym mówi, no ponieważ wiemy, że każde jego dzieło, mniejsze, większe, też rodziło pewne cierpienia, niezrozumienie. I to jest też ból, kiedy ktoś drugi nas nie rozumie. Chrystusa przecież, gdy patrzymy, też go nie rozumieli. Chrystus przebacza, jada z grzesznikami. I pod jego adresem idą zarzuty. Jak on może jeść z grzesznikami? Jak może pozwolić, aby dotykała go kobieta lekkich obyczajów, tak? On jednak widzi w człowieku coś więcej. I to, co daje nam pokój w sercu, co daje nam możliwość przebaczenia, ale także zrozumienia, o czym też tutaj wspominaliście, jest słowo bardzo oklepane, ale słowo ciągle ważne i niosące za sobą pewną głębię. Właśnie to jest miłość. Wzajemna miłość. Nie tylko miłość siebie, nie tylko miłość do przedmiotów, ale wzajemna miłość. Co jest tą istotą wzajemnej miłości?
Właśnie święty Maksymilian pisze, że istotą wzajemnej miłości nie jest to, byśmy nawzajem sobie nie sprawiali przykrości, ale właśnie, żebyśmy sobie potrafili szybko przebaczyć. I to właśnie też nam pozwoli, łatwiej nam będzie wtedy iść przez życie z drugim człowiekiem. Nasza relacja do Pana Boga też się poprawi, bo zobaczymy, co tak naprawdę właśnie jest najważniejsze, że nie to, żebyśmy... No bo jesteśmy ludźmi grzesznymi, więc zdarzy się z powodu naszej grzeszności, że komuś sprawimy przykrość, że właśnie nie dotrzymamy słowa lub po prostu jakoś nieładnie się zachowamy. Tak samo z drugiej strony, że też doświadczymy tych wszystkich takich nieprzyjemnych rzeczy. To pokazuje, że jak będziemy chować tą urazę, to też nam samym będzie z tym źle. A jeżeli otworzymy się jakby na to przebaczenie i wzniesiemy się ponad to wszystko, to też jest to takie uwalniające, że po prostu człowiek może żyć dalej i nie rozpamiętywać tego, co było.
Jako uczeń Jezusa Chrystusa, idąc właśnie za Nim, też niosąc swój krzyż, właśnie w pierwszej kolejności powinienem podjąć pracę nad sobą. I tutaj może takie pytanie, które zostanie takim też odpowiedzią otwartą dla naszych słuchaczy. W jaki sposób mogę pracować nad swoimi wadami, słabościami, ale także rozwijać swoje cnoty, talenty, dobre cechy?
Myślę, że kluczem do tego pytania, do odpowiedzi na to pytanie dla mnie, jest sam etap poznania. Żeby pracować nad swoimi słabościami, wadami, niedoskonałościami i żeby rozwijać swoje talenty i cnoty, które pokazuje nam Matka Kościół, ja najpierw muszę mieć jakąś taką podstawową znajomość siebie. Muszę wiedzieć, w czym nie domagam, a w czym jestem mocna, jak mówi Pismo Święte. I tu też myślę, że może to być dla wielu osób trudne. Dla mnie też nie jest to łatwa sprawa, ponieważ no, jakby nie jesteśmy nauczeni tego i też jakby chociażby system edukacji nie uczy nas tego, żeby właśnie widzieć swoje szczególnie mocne strony, bo te słabe strony myślę, że częściej ktoś nam pokazuje, częściej są gdzieś tam uwypuklane, jakby do tego się nas skłania, żebyśmy właśnie się podciągali w tym, co nam nie wychodzi, a bardzo często my nie widzimy w ogóle jakichś żadnych swoich talentów, żadnych swoich mocnych stron. Więc myślę, że szczególnie też Kościół nam tu podpowiada konkretne narzędzia, chociażby rachunek sumienia codzienny, spowiedź święta, czy wręcz kierownictwo duchowe, stałe spowiednictwo, gdzie ja mogę jakby w świetle Bożym skonfrontować właśnie to, kim tak naprawdę jestem, jakby co w moim sercu jest, z czego składa się to moje człowieczeństwo, moje ja. I wtedy, kiedy jakby mam tę wiedzę, mogę coś z tym zrobić.
Tutaj Ula powiedziała o tym poznaniu, drugi etap to jest właśnie takie zrozumienie, takie zaakceptowanie siebie, że jestem na takiej fazie rozwoju, jestem w takiej sytuacji, mam takie słabości, ale mam też takie dobre, mocne strony. Na to też mnie zwrócił kiedyś kapłan w spowiedzi, dając mi za pokutę to, żebym przy najbliższym czasie w rachunku sumienia codziennym zwracał uwagę na dobre rzeczy, które działy mi się danego dnia i żebym za nie podziękował. Żebym nie traktował właśnie rachunku sumienia jako właśnie tego wyliczenia, ile złego zrobiłem, a ile skrzywdziłem, a co było złego, co mogłem zrobić lepiej, ale też zobaczyć te dobro, zbudować się tym dobrem, które przeszło przez moje ręce, czy też zobaczyć swoje dobre, mocne strony, coś, co mi przychodzi z jakąś większą łatwością. Czyli i też takie zaakceptowanie, tak jak Pan Bóg, no tak jak śpiewają dzieci w piosence, Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Nawet jeśli jestem słaby, tu, taki, Bóg mnie i tak kocha. Ta prawda, podstawowa prawda chrześcijaństwa, że Bóg mnie kocha, co oczywiście potem wymaga jeszcze dalszego pracy, rozwoju, no nie, jakim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim Panie Boże nie masz, ale jednak nie zapomnę o tej Bożej miłości, po prostu w cierpliwości pracować nad sobą, a jeśli już będę cierpliwie pracował nad sobą, to i łatwiej będzie mi znosić też potknięcia innych, bo będę widział, ile kosztuje praca nad samym sobą, że to nie jest wcale takie łatwe.
Ja może tylko dodam, że jeszcze właśnie my ludzie mamy taką tendencję do takiego popadania w skrajności. Kiedy patrzymy na siebie, czy nawet na bliskich nam ludzi dookoła nas, część albo widzi siebie właśnie w takich czarnych barwach i cały czas mozolnie pracuje nad sobą, właśnie widzi tylko to, co złe, bardzo źle się ocenia, nie widzi tego dobra. A druga część ludzi widzi siebie w takich superlatywach, tak? Że właściwie ja nic złego nie robię, jestem bardzo dobry w wielu rzeczach, no i super, tak? Nawet nie muszę się już za bardzo rozwijać, no bo jestem właśnie taka wspaniała, czy taki wspaniały. A właśnie bardzo często o tym zapominamy, że chrześcijanin, tak jak powiedział Mateusz, powinien patrzeć jak Bóg, a Bóg nas widzi w całości. I właśnie tylko wtedy możemy dojrzewać i rozwijać się w naszym człowieczeństwie, jeżeli zobaczymy tę całość i właśnie to, co dobre, będziemy umacniać, a to, co złe i trudne, będziemy starali się poprawić, naprawić, stawać się po prostu coraz lepszym. Tak jak właśnie, myślę, że piękny obraz tej winnicy, tak? Winnicy Bożej, gdzie jakby to, co trudne, odcinamy, a temu, co dobre, pozwalamy owocować.
To, że tak bardzo pięknie na waszych oczach, by się chciało powiedzieć, udało nam się tę audycję zakończyć tak pozytywnie. To znaczy, wychodząc od przebaczenia, doszliśmy do momentu, w którym chcemy dostrzegać nasze cechy dobre, nasze talenty, nasze cnoty i je rozwijać. To jest piękne, bo przecież Pan Bóg stworzył nas cudownymi, pięknymi, dał nam wszystko, czego potrzebujemy. To, że dzisiaj nie jest tak pięknie i świat wokół nas jest taki, jaki jest, nie mówię jaki, bo każdy z nas widzi i wie, to nie jest jego winą, jego wadą, czy jakąś ułomnością, ale to jest po naszej stronie, w naszej kwestii. Dlatego cieszę się, że tak udało nam się razem z wami, też głęboko wierzę, zakończyć i też zachęcić, ufam, do tego, abyśmy widzieli też w sobie dobro i podczas każdej codziennej modlitwy Bogu potrafili za nie podziękować. Bardzo serdecznie dziękuję Urszuli, Ani, jak również Mateuszowi za te właśnie ich rozważania.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Maksymilianie, módl się za nami.